9 minut po 13 w audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Cały czas niestety jeszcze pracujemy zdalnie i dlatego goście nasi nie przychodzą do studia Polskiego Radia Białystok. Musimy się z nimi łączyć. Dziś łączymy się z panią Agatą Lewkowską z Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A rozmawiać będziemy o sprawach, które dotyczą większości z nas. Mamy maj. Co prawda zimny i deszczowy, ale maj to zazwyczaj dużo imprez, które organizowane były w lokalach przeróżnych, gastronomicznych, bo już rozpoczynał się sezon komunii świętych, robiliśmy rezerwacje i z tymi rezerwacjami zostaliśmy w tym maju. I moje pytanie i też naszych słuchaczy, w jaki sposób można się zabezpieczyć przed taką sytuacją, że impreza zostaje odwołana, a my zostajemy, i restaurator, i my zostajemy z umową, która jest niewykonana. Czy w ogóle można się przed taką sytuacją zabezpieczyć?
Przepisy prawa zabezpieczają nas co nieco przed takimi sytuacjami. To znaczy tak, w kodeksie cywilnym przewidziane są sytuacje, kiedy umowa, którą strony w dobrej wierze zawarły, i restaurator, i uczestnik, prawda, wydarzenia, nie może się odbyć z przyczyn, których nie spowodowała żadna ze stron tej umowy. Nie ma tu winy ani restauracji, ani klienta. W takiej sytuacji, według kodeksu cywilnego, taka umowa po prostu wygasa samoistnie.
Zdaniem naszych słuchaczy i też, którzy mają tego typu umowy, restauratorzy zachowują się bardzo różnie w tych sytuacjach.
Tak. To,
z pani doświadczenia pewnie też to wynika. Albo chcą tą usługę ze swojej strony po prostu wyświadczyć, chociaż ten, który tę umowę zawarł, w zasadzie nie widzi takiej potrzeby, bo impreza się nie odbędzie, bądź też przełożyć na bliżej nieokreślony termin, albo też zamienić na różnego rodzaju inne świadczenia, bony, bądź też abonament do wykorzystania w lokalu. Czy takie praktyki są możliwe i czy klient może się na to po prostu nie zgodzić?
Takie praktyki są obecnie powszechne i można powiedzieć, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaleca przede wszystkim, żeby strony umowy spróbowały się porozumieć. I trzeba powiedzieć, że restauratorzy, hotele i inne obiekty faktycznie próbują się porozumieć. To znaczy przedstawiają klientom, mieliśmy takich spraw bardzo dużo naprawdę przez ostatnie tygodnie, przedstawiają klientom przeróżne propozycje, od właśnie przeniesienia imprezy na inny termin umówiony, przez przeniesienie imprezy na inny termin, który będzie elastyczny, na przykład w ciągu roku albo nawet dłuższego czasu, prawda, od daty, kiedy będzie w ogóle można organizować takie wydarzenia.
Chociaż tak naprawdę to nie znamy żadnej daty, od kiedy będzie można taki...
Na razie nie znamy, tak jest. Więc strony próbują się dogadywać i Urząd Ochrony Konkurencji mówi tak, Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówi tak, przede wszystkim spróbujmy się porozumieć. Podejdźmy do tego tak, jak zawieraliśmy umowę, prawda? Czyli z dobrą wolą z obu stron. Oczywiście klient może nie zgodzić się na żadne z tych, na żadną z tych propozycji, które padają ze strony restauracji, hotelu czy innego obiektu. Klient może nie być zainteresowany przeniesieniem tej imprezy na inny termin, czy zamianą wpłaconej kwoty na jakieś inne świadczenia, na przykład na catering, albo darowania tej kwoty na jakieś cele dobroczynne. I są osoby, które nie wyrażają zgody na takie porozumienie. Jest to też prawo konsumenta, żeby nie wyrazić zgody na takie porozumienie. Co mogę powiedzieć na pewno, nie mieliśmy jeszcze do tej pory przypadku, żeby któremukolwiek klientowi udało się odzyskać pieniądze. Wydaje się, że po drugiej stronie, po stronie przedsiębiorców, tych pieniędzy po prostu nie ma. Natomiast zdarzało się,
dlatego też może takie próby właśnie przeróżnej zamiany, prawda?
Tak, natomiast zdarzało się, że poszczególne osoby wynegocjowały, że zwroty trzymają w późniejszym terminie, czyli otrzymały zobowiązanie do zapłaty, na przykład w ciągu 180 dni albo w jakimś tam innym terminie.
Czyli to jest możliwe, żeby po prostu się nie zgodzić i czekać, iść do sądu? Co z tym robić dalej?
Jest możliwe, żeby się nie zgodzić. W takiej sytuacji podejmujemy interwencję, prawda? Piszemy, że umowa wygasła. Zgodnie z przepisami, jeżeli umowa wygaśnie, strony powinny zwrócić sobie to, co świadczyły. Czyli restauracja na przykład zwrócić tą przedpłatę, którą otrzymała. Natomiast jeżeli druga strona mówi nie zapłacę, to tak na dobrą sprawę faktycznie trzeba będzie kierować sprawę do sądu.
Bo jeśli mówimy o przyjęciu na 30 osób, to rozumiem, że nawet tam kwota, którą płaciliśmy za rezerwowanie sali, to mogła nie być jakąś bardzo wysoką kwotą. Mogła to być po prostu kilkaset złotych.
Dokładnie. 200-300 zł.
Ale w momencie, kiedy próbowaliśmy zorganizować, znaczy wtedy to nawet nie była próba, tylko chcieliśmy zorganizować imprezę weselną na...
To kilka tysięcy.
Kilkaset
z reguły to
osób.
2000, 3000. Raz mieliśmy osobę, która wpłaciła zaliczkowo 17 tysięcy.
I właśnie, zaliczka, zadatek. Czy tutaj podpisując umowę, bo rozumiem, że jednak w sytuacjach takich rezerwacji sal na dłuższy okres, kiedy chcemy być pewni, podpisujemy coś między sobą, mamy coś na piśmie. Nie jest to tylko umowa ustna, chociaż umowa ustna też nas zobowiązuje, prawda, do świadczeń.
Z reguły tak. Jeżeli płacimy te kilkaset złotych albo kilka tysięcy, to z reguły umowa jest na piśmie, faktycznie.
Czy w tej umowie, wpisując zadatek, możemy się już pożegnać z tymi pieniędzmi?
Nie, dlatego że to jest sytuacja szczególna. Ogólnie faktycznie jest między zaliczką i zadatkiem różnica i ona tej różnicy nie ma, kiedy obie strony umowy dotrzymają. To i zaliczka i zadatek po prostu zaliczają się na poczet, prawda, ceny usługi, prawda? Natomiast jeżeli by któraś ze stron chciała się okazać niewierna umowie, wtedy ma to jak najbardziej znaczenie. Jeżeli by klient zrezygnował z umowy i wpłacił zaliczkę, mógłby spodziewać się zwrotu tej zaliczki. Jeżeli natomiast klient wpłaciłby zadatek przypadałby, po prostu zadatek pełni tylko funkcję wzmocnienia tej umowy, żeby klient pochopnie nie chciał się pożegnać z przedsiębiorcą, prawda? Także zadatek co do zasady przepada. Ale tutaj mamy właśnie odstępstwo od tej zasady, mówię o sytuacji, w której teraz się znajdujemy, czyli tej sytuacji epidemii. W sytuacji, kiedy umowa nie może być wykonana z przyczyn, które nie leżą po stronie żadnej ze stron umowy, po prostu ta umowa rozwiązuje się samoistnie, a zadatek powinien być zwrócony.
Ale czy to wystarczy, że jedna ze stron, przyczyna leży po jednej, znaczy przyczyna nie leży po jednej ze stron? Rozumiem, że na przykład zamawiając taki obiad komunijny, komunii nie ma, no to impreza się nie odbędzie, a restaurator mówi, ale ja mogę wydać te posiłki. Ja mogę ten obiad wydać. Już teraz możemy...
Z reguły te umowy tak nie wyglądają. Z reguły te umowy nie wyglądają tak, że to dotyczy tylko wydania posiłków, prawda? Z reguły te umowy dotyczą wynajmu sali, obsługi kelnerskiej, prawda? Także czy teraz mogłaby się taka impreza odbyć? Nie, nie mogłaby się. Nawet jeśli teraz restauracje działają, prawda?
Zaczęły
działać, to one działają z obostrzeniami i między innymi cały czas obowiązuje zakaz gromadzenia się osób innych niż ze sobą spokrewnione i innych niż ze sobą mieszkające, prawda? Także raczej nie byłoby możliwe zgromadzenie, myślę, takie tradycyjne przy stole 30 osób w restauracji, z których nie są to osoby najbliższe i mieszkające ze sobą.
Pytanie naszego słuchacza, który ma umowę zawartą na organizację właśnie takiej imprezy na koniec czerwca. Już dogadywać się z przedsiębiorcą? Ja wiem, że my teraz powróżymy sobie trochę z fusów. Czy rozwiązywać tę umowę, czy po prostu czekać?
No to pytanie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć tak naprawdę, chyba że być może ktoś z rządu, bo pojawiają się sygnały, że w najbliższym czasie będą uregulowane przez rząd kwestie organizacji takich imprez jak właśnie wesela i inne podobne.
Tego typu historie, więc jeszcze może rzeczywiście chwilę poczekajmy, a potem to przenoszenie na czas nieokreślony, bo też nie wiadomo na kiedy można to przenieść, nie wiemy. To wybiegając w przyszłość, jeżeli byśmy chcieli organizować taką imprezę, na przykład jesienią, to podpisując umowę, w jaki sposób się zabezpieczyć, żeby no, wyjść z pieniędzmi jednak, których może na razie przedsiębiorca nie ma, ale może już do sierpnia mieć będzie, września. Czy są jakieś takie zapisy, na które warto zwrócić uwagę, żeby w takich umowach się znalazły?
To znaczy tak, ogólnie no lepiej byłoby raczej, patrząc tak od strony klienta, żeby wpisać, że daje, prawda, zaliczkę, na pewno lepiej zaliczkę niż zadatek. Natomiast...
Jakaś możliwość rozwiązania umowy, na przykład z wcześniejszym podaniem terminu, nie pociągająca za sobą żadnych konsekwencji, też w takie...
Byłby to jakiś pomysł, na pewno. Nie widziałam nigdy, to prawda, takiej umowy. Być może druga strona godziłaby się na podpisanie takiej umowy. Problem bardziej polega na tym, że zazwyczaj z propozycją wzoru umowy, prawda, wychodzi przedsiębiorca, a nie klient.
Tak, to prawda, przedsiębiorca. Niemniej jednak teraz sytuacje mamy tak różne i tak zadziwiające, o których nie mielibyśmy pojęcia, że mogą nawet nam się zdarzyć. Pytanie naszego słuchacza, czy to, co teraz przeżywamy, to jest siła wyższa? Bo w wielu umowach, które są zawierane, już nie mówię teraz a propos wynajmowania tutaj sal, hoteli i tego typu historii, ale w ogóle w wielu umowach mamy taki zapis siła wyższa, że jeżeli nastąpi siła wyższa, to w zasadzie umowa nie obowiązuje i strony nie ponoszą konsekwencji.
Tak, zdecydowanie większość, wszyscy w zasadzie komentatorzy, jakich czytałam, twierdzą, że epidemię, pandemię można rozumieć jako siłę wyższą.
Czyli
nie ma wątpliwości co do tego.
Co prawda nie mamy jeszcze żadnego orzecznictwa w tych sprawach, prawda, bo sądy też dopiero nam się odmroziły od poniedziałku niektóre, więc te cywilne sprawy nie były toczone. Do państwa.
Ale miewaliśmy podobne sprawy
wcześniej.
W przeszłości. Może no, epidemie też bywały, prawda, ale na przykład w czasie mojej pracy spotkałam się już, dajmy na to, z wybuchem wulkanu w 2010 roku. Jak najbardziej był traktowany jako siła wyższa.
Wybuch wulkanu to w ogóle siła wyższa, zdecydowanie.
No, tak, to, nie mogę ale się... to tak samo jak epidemia. To jest przyczyna zewnętrzna, prawda, której jakby nie można przewidzieć. Jest to przyczyna naturalna albo przypadkowa. Nie można jej zapobiec na razie, przynajmniej nie ma takich mechanizmów zapobiegania. Jak najbardziej.
Rozumiem, że jeżeli mamy się problem z przedsiębiorcą, to najpierw się dogadujmy. Państwo pomagacie w tych sprawach, proponujecie jakąś pomoc w formułowaniu chociażby pism do przedsiębiorców, kontakt. Tak, proszę, właśnie może dwa zdania.
Jak najbardziej. Przede wszystkim tak, oglądamy umowy, prawda, mówimy, co o tych umowach sądzimy, jakie są możliwości, co można zrobić. Przedstawiamy opcje. Nie mówimy, że panie Kowalski, proszę postąpić tak i tak, prawda, tylko mówimy, może pan z tej umowy zrezygnować, albo może pan tego nie robić, może pan zrezygnować na podstawie takiej albo innej, bo czasami jest kilka różnych możliwości rezygnacji, na przykład do wycieczki turystycznej.
O, jeszcze do wycieczek nie przeszłyśmy, ale rzeczywiście warto ten temat poruszyć, bo całe wakacje, które są przed nami, będą wyglądały zupełnie inaczej. To, do czego przyzwyczaił nas rynek, czyli zamawianie w styczniu, rezerwowanie terminów i wykupowanie wycieczek, też już się zdarzyło w tym styczniu i prawdopodobnie do skutku nie dojdzie. Ci, którzy w kwietniu nie wyjechali, w maju nie wyjechali, mają o tyle prościej, że wiadomo było, że nie wyjadą, nie wyjechali, dlatego że odwołano loty, granice są zamknięte i tutaj chyba odzyskanie ich pieniędzy nie jest problematyczne. Różnie?
Te osoby, które nie wyjechały z uwagi na to, że te wycieczki się nie odbyły, loty się nie odbyły, odzyskają pieniądze jak najbardziej.
Natomiast to, co przed nami, to jeszcze jedna wielka niewiadoma. Tutaj jeszcze na razie chyba o te pieniądze występować nie ma co, ani nie ma po co.
Powiem tak, każdy powinien tą decyzję podjąć sam, bo pytają nas klienci, co mam zrobić z wycieczką na koniec czerwca, prawda, przewidzianą na lipiec, na sierpień, na wrzesień, nawet na październik. Te decyzje pomagamy podjąć, ale ich nie podejmujemy za klientów, dlatego że nie wiemy, wszyscy cały czas nie wiemy, co będzie za miesiąc, dwa, trzy, cztery, prawda?
No tak, wydawało nam się, że epidemia wygasa przynajmniej tu w województwie podlaskim i mamy 16 nowych przypadków od wczoraj. A tak, było po jednym, dwa, prawda?
Każdy klient powinien tą decyzję podjąć sam, czy on już teraz chce zrezygnować, czy nie. Co mogę powiedzieć? Na pewno jest za wcześnie, żeby 20 maja rezygnować z wycieczki, która ma się odbyć na przykład do Turcji w sierpniu, podając jako przyczynę obawę, prawda, przed epidemią. To jest za wcześnie, żeby odstąpić od umowy, powoływać się na nadzwyczajne okoliczności, dlatego że to, czy w sierpniu w Turcji na przykład ta epidemia będzie, czy jej nie będzie, prawda, czy loty będą, czy ich nie będzie, jest sprawą przyszłą, niepewną i jeżeli ktoś chce powoływać się na nadzwyczajne okoliczności, na obawę przed epidemią powinien poczekać możliwie długo, żeby sytuacja była możliwie klarowna, czyli rezygnować raczej w ostatniej chwili. W odwrotnej sytuacji są osoby, które mówią teraz tak, ja już wiem, że na swoją wycieczkę na przykład do Egiptu w październiku nie pojadę. Nieważne, czy epidemia będzie, czy nie będzie, ja się po prostu boję, ja nie pojadę. Taka osoba, która wie z wyprzedzeniem, że nie pojedzie, ma prawo do po prostu wypowiedzenia swojej umowy o imprezę turystyczną i poniesienia jakiegoś tam kosztu. Tak. Im dalej do wyjazdu jeszcze, tym ten koszt jest niższy. Więc jeżeli ktoś już w maju wie, że nie pojedzie w październiku, to lepiej, żeby zrezygnował teraz szybko, niż żeby czekał do ostatniej chwili, bo potem koszty będą dużo wyższe.
Czyli warto sprawdzić, co my mamy w tych umowach ponapisywane, prawda? Bo czasami też ubezpieczamy się od tego, że możemy zrezygnować i wtedy nie ponosimy w ogóle żadnych kosztów, prawda? Z tytułu tej rezygnacji. Niezależnie od...
Trzeba przeczytać umowę. Teraz w umowach często są widełki, że jeżeli się zrezygnuje od do, to płaci się tyle, jeśli od do, to tyle, prawda? Przejrzeć swoją umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, jeżeli ją mamy i po prostu podjąć decyzję na chłodno, wiedząc, do kiedy mamy czas na podjęcie tej decyzji.
To pytanie jeszcze naszego słuchacza. Co w sytuacji, kiedy przedsiębiorca zgodnie z prawem, bo może przecież spożytkować zadatek na prowadzenie działalności i przygotowanie się do zrealizowania zlecenia. Rozumiem, że chodzi tu o jakąś dużą imprezę. Co w takim wypadku? No to chyba będzie musiał po prostu to udowodnić, że to zrobił, prawda? A zadatek to i tak jest to ta terminologia, o której mówiłyśmy, że zadatek czyli rzeczywiście można spożytkować i przepada.
Przedsiębiorca by twierdził tak, że nie może zwrócić zadatku dlatego już, że go zużył, tak?
Tak, tak.
Musiałby ten przedsiębiorca zużyć swój zadatek bezproduktywnie. Nie mógłby go zużyć na takie rzeczy,
które mu zostaną na przykład, tak?
Które mu zostaną, przy czym to nawet, nie wiem, na pensję dla pracowników, prawda, czy na, nie wiem, rachunek za prąd, powiedzmy, to nie jest zużycie bezproduktywne. Przedsiębiorca musiałby wykazać, że, nie wiem, przypadkowo utracił ten zadatek, czy że mu ukradziono, żeby nie było korzyści w jego majątku.
Rozumiem, ale jeżeli na przykład to miała być impreza w jakimś tam stylu organizowana i ten przedsiębiorca zakupił pewne rzeczy do wystroju tej sali, żeby...
Wcześniej nie miał.
Tak, których nie miał.
Powiem szczerze, to trudne sprawy i co któraś restauracja twierdzi, że zużyła już te pieniądze. Ja wierzę, że zużyła, bo wszystko wygląda na to, że oni zużyli te pieniądze. Próbujemy pomóc konsumentom na przykład w ten sposób, że wzywamy przedsiębiorców, żeby wykazali, na co dokładnie zużyli. No i tutaj najczęściej pojawiają się tylko ogólniki, prawda? Zużyliśmy, no cóż, no nie możemy tego w żaden sposób udokumentować, no to w sądzie to by nie przeszło. W sądzie trzeba by było wykazać, na co się zużyło te pieniądze.
Czyli rozumiem, że można spożytkować, ale rzeczywiście i bronić się w ten sposób, będąc przedsiębiorcą, że się spożytkowało, ale rzeczywiście, jeżeli to na poczet tego konkretnego zlecenia zostało zrobione, prawda? A nie właśnie na prowadzenie dalsze działalności. Dobrze, ja oddam na chwilę Państwu głos i za chwilę połączymy się ponownie z pytaniami takimi, z którymi również słuchacze się do nas zwracają, a mianowicie co z reklamacją w sytuacji, kiedy sklep nie istnieje albo kiedy już przedsiębiorca nam zaginął. Ale to o tym za chwilę. Za 27 minut 14 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o tym, jakie mamy prawa, jeśli impreza, bądź wycieczka, bądź przeróżne innego rodzaju usługi nie dochodzą do skutku ze względu na pandemię, którą mamy. I pytanie naszej słuchaczki, która ma wykupioną wycieczkę na czerwiec, zrobiła to przez stronę internetową. Wycieczka jest autokarowa, bezzwrotna. Tak było napisane. Oferta jest bezzwrotna. I teraz państwo są gotowi wyjechać. Raczej nie wyjadą, bo wycieczka jest do Chorwacji i na początek czerwca nie sądzę, żebyśmy w tak krótkim czasie otworzyli granice. I pytanie naszej słuchaczki, co w takiej sytuacji zrobić? Czy bez obejrzenia umowy jesteśmy w stanie coś poradzić?
Wydaje mi się, że tutaj trzeba by było jednak zacząć od obejrzenia umowy, dlatego że to ta informacja, którą pani przekazała, nie wydaje mi się do końca wiarygodna. Jeżeli to jest impreza turystyczna, czyli na przykład przejazd autokarem i pobyt na miejscu w Chorwacji, czyli minimum dwa świadczenia, mówią o tym, że to jest impreza turystyczna, dwa świadczenia turystyczne, to nie ma czegoś takiego jak impreza bezzwrotna. Ustawa o imprezach turystycznych mówi, że podróżny może zrezygnować, odstąpić od umowy w każdym momencie. Także jeżeli by ta impreza nie mogła się odbyć ze względu na to, że organizator nie mógłby podstawić autokaru, prawda, i wywieźć nim podróżnych za granicę, to taki organizator musiałby tą imprezę sam odwołać i zwrócić pieniądze.
Po prostu.
Jeśli może inaczej, mieliśmy dużo problemów z takimi wyjazdami jak do Chorwacji, w sytuacji, kiedy klienci nie zawierali umowy o imprezę turystyczną, tylko o pojedyncze świadczenie. Wtedy to nie podchodzi pod ustawę o imprezach turystycznych, czyli na przykład wynajmowali tylko apartament w Chorwacji. W takiej sytuacji, owszem, ta oferta może być bezzwrotna, jak najbardziej. I w takiej sytuacji, jeżeli klienci nie byliby w stanie dojechać do tego apartamentu, jest możliwość, że straciliby pieniądze. Jeszcze jedna rzecz. Większość platform, które pośredniczą w wynajmowaniu tych przynajmniej dużych, jak jakiś Booking, Airbnb i tak dalej, zaczęły przewidywać, bo weszły to jakby w trakcie pandemii, zaczęły przewidywać politykę okoliczności wyjątkowych z uwagi na stan pandemii i obecnie pozwalają na szczególnych zasadach rezygnować. Jeżeli z takiego wynajmu, jeżeli natomiast jest to jakiś mniejszy organizator, to możliwe, że pieniądze byłyby utracone.
Bo też warto zwrócić uwagę, czy my rzeczywiście wykupiliśmy imprezę turystyczną, czy tak, tylko po prostu noclegi, prawda? Bo tak też może się
impreza
zdarzyć.
Impreza turystyczna to minimum dwa świadczenia. Czyli na przykład przejazd i pobyt.
Dobrze, to teraz przejdźmy do tego pytania, kiedy dokonaliśmy zakupu, przedsiębiorca już nie istnieje, gdzie się mamy zwrócić, jeżeli chodzi o reklamację, coś się zdarzyło z przedmiotem, który nabyliśmy.
Wydaje mi się, że taki problem może zacząć się pojawiać. Dzisiaj mieliśmy pierwsze pytania dotyczące znikających przedsiębiorców. To zależy od formy prawnej tego przedsiębiorstwa. Jeżeli by to był przedsiębiorca jednoosobowy, rejestrowany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej albo spółka cywilna, to taki przedsiębiorca odpowiada za działalność swoją jako przedsiębiorcy całym swoim majątkiem, też prywatnym. Yes. Czyli nieważne, że zamyka swoją firmę czy zawiesza, prawda? Jeżeli ma wobec nas jakieś zobowiązania, to normalnie możemy go pozwać, prawda? I jeżeli ma jakiś prywatny majątek typu dom, samochód, to zawsze będziemy mogli jakieś zaspokojenie uzyskać. To, że on kończy swoją działalność, nie znaczy, że jego zobowiązania znikają. Inaczej jest natomiast, jeżeli to by była spółka prawa handlowego, czyli rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, i jeżeli by takie przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość, no to wówczas wchodzi syndyk masy upadłościowej, prawda, i on decyduje, co dalej z majątkiem. Ile tego majątku zostało i jak go podzielić.
Bo teraz to w zasadzie większość rzeczy załatwiamy zdalnie, kupujemy przez internet, nauczyliśmy się już odsyłać, reklamować i przeróżne rzeczy robić, natomiast odzwyczailiśmy się się od sklepów stacjonarnych i tam, gdzie były, jak nie zobaczymy, że ten sklep tam jest, to wydaje nam się, że go nie ma. Może jeszcze warto też poszukać w internecie, prawda? Bo może taki przedsiębiorca po prostu tylko zamknął sklep, a działalność prowadzi online.
Każdego przedsiębiorcę możemy sprawdzić w internecie i jeżeli są jakieś problemy z tym, to możemy w tym po prostu pomóc, bo i centralna ewidencja działalności gospodarczej jest dostępna i tam można prześledzić, co z tym przedsiębiorcą się dzieje, wszystkie zmiany, jakie wprowadzał, wszystkie adresy, pod którymi funkcjonował, i Krajowy Rejestr Sądowy też jest do sprawdzenia w internecie.
Dobrze, to przejdźmy teraz do nowego tematu, z którym pierwszy raz się spotykam, prawdę mówiąc. Prowadzone są lekcje zdalne, prowadzone są przeróżnego rodzaju konferencje, prowadzone są spotkania poprzez platformy internetowe. I też pojawiła się taka sytuacja, o której za chwilę powiemy, że mogą zostać pobrane za to opłaty. I co w takiej sytuacji? No bo przecież jeżeli ktoś nam oferuje platformę darmową, no to do tego, żeby prowadzić lekcje, no to rozumiem, że edukacja w Polsce jest bezpłatna. No to chyba też nie powinniśmy ponosić opłaty za koszt, za łącza internetowe, w sensie za połączenie na lekcje. No rozumiem, że może jakieś korepetycje, to tak.
Mieliśmy taką skargę, jedną do tej pory. Czekamy, może ktoś jeszcze się zgłosi. I Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów też miał taką skargę dotyczącą właśnie zdalnych lekcji. Nauczyciel, korzystając, może nie będę wymieniała nazw, z jakich platform takich do e-learningu, zaproponował uczniom albo dołączenie do tej lekcji poprzez połączenie internetowe, albo poprzez połączenie telefoniczne. I w sytuacji, nasz klient znalazł się w sytuacji takiej, że połączenie internetowe miał niestabilne i zdecydował się dołączyć do lekcji przez telefon. Jak się okazało, drogo to kosztowało. Rachunek telefoniczny wyniósł kilkaset złotych, dlatego że połączono go przez Stany Zjednoczone. A miał rachunek po prostu za połączenie międzynarodowe. Jeżeli ktoś miałby podobny problem, prosilibyśmy zgłaszać się albo do nas, albo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do centrali w Warszawie. Dlatego że wszystko wskazuje na to, że to zostanie uznane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za nieuczciwe praktyki rynkowe.
Bo to, że to jest płatne połączenie, to nigdzie takiej informacji nie było, nie można było tego przeczytać.
Nie było ostrzeżenia. Był numer telefonu, na który należy zadzwonić, ale nie było podanej żadnej ceny za połączenie.
To warto, proszę Państwa, sprawdzić swoje rachunki telefoniczne, bo być może nie są one tak wysokie, ale jeżeli wykonywaliśmy jakieś połączenie, które miało nam ułatwić zdalne lekcje bądź coś innego prowadzonego zdalnie, może taka pozycja się tam znajdzie, a warto się dołączyć po prostu do takiego ewentualnego pozwu, bo to też łatwiej się prowadzi takie postępowania zbiorowe, prawda?
Tak, na pewno tak. Jeżeli ktoś miałby podobny problem, to prosimy o informację. Może od tego zależeć po prostu, czy jakie decyzje podejmie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
No i jeszcze jedno takie przesłanie na koniec naszej dzisiejszej rozmowy, że mimo, że pandemia, to czytajmy te umowy. Siła wyższa wszystkiego za nas nie załatwi, prawda? Musimy jednak być świadomi swoich praw i obowiązków i tego, co podpisujemy, do czego się zobowiązujemy, bo potem może się okazać, że może nas to drogo kosztować, więc te drobne druczki też czytamy.
Tak. A jeżeli ktoś miałby wątpliwości, zawsze warto wstrzymać się, prawda, można nam przesłać umowę, my ją przeczytamy przed podpisaniem, zwrócimy uwagę, co mogło być nie tak z tą umową.
Dziękuję serdecznie. W takim razie odsyłamy wszystkich Państwa już do Biura Rzeczników Konsumentów, bo nie tylko do Miejskiego Rzecznika, prawda, ale takie biura są też powiatowe i w każdym powiecie dokładnie można te informacje uzyskać i Państwo też pomagają bezpłatnie, prawda?
Tak jest, oczywiście.
Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem była pani Agata Lewkowska z Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku, a za chwilę połączymy się z panią Katarzyną Krupicką i zapytamy, czy zasiłek opiekuńczy obowiązuje dalej i co z tą tarczą 3.0. A pani serdecznie dziękuję i dużo zdrowia życzę. Bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Za 14 minut 14 w audycji Masz Prawo. Powoli taką małą tradycją staje się to, że łączymy się z panią Katarzyną Krupicką, rzecznikiem regionalnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, bo też dzieje się w ZUS-ie co chwilę coś nowego, co w chwilę coś wchodzi. Zasiłek opiekuńczy do 24 maja, który wszedł i obowiązuje, za chwilę zostanie znowu przedłużony albo już został przedłużony, ale w związku z tym zasiłkiem mam pytanie. W większości gmin jednak przedszkola, żłobki zostały już odmrożone, otwarte, można tam posyłać dzieci, a w interpretacji tego rozporządzenia, które przedłuża możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego, czytamy, że niezależnie od tego, czy przedszkola zostały otwarte, czy nie, czy rodzice zdecydowali się posłać dziecko do przedszkola, żłobka, czy nie, zasiłek opiekuńczy mogą otrzymywać. To jak to jest?
Dzień dobry przede wszystkim.
Dzień dobry.
Owszem, jeżeli rodzic sam podejmuje taką decyzję, że nie chce posłać swojego dziecka do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego, ma prawo samodzielnie, bez tłumaczenia, dlaczego to robi, podjąć taką decyzję. Zasiłek opiekuńczy przysługuje już bardzo długo. Wszedł on 8 marca i był kilkakrotnie przedłużany. Najpierw był przyznawany tylko rodzicom dzieci do lat 8, później dołączyła grupa osób, które sprawują opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i tak też jest w dalszym ciągu. Tyle, że od 6 maja już przedszkola mają prawo otwierać się. Co prawda otworzyło ich się bardzo niewiele i niewielu rodziców może skorzystać z tego dobrodziejstwa, a jeżeli nawet jakiś rodzic ma prawo z tego skorzystać, ale nie chce, nie musi wcale tego robić. Może w dalszym ciągu składać oświadczenie albo do swojego pracodawcy, albo zleceniodawcy, albo też do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli jest osobą prowadzącą działalność, że chce kontynuować wypłatę tego zasiłku. I my nie będziemy pytać oczywiście, dlaczego to robi. Musi spełnić tylko warunki, które są wymagane przy przyznaniu takiego świadczenia, czyli przede wszystkim musi być objęty ubezpieczeniem chorobowym i drugi rodzic w tym czasie nie może zaopiekować się dzieckiem.
No i nie może tak być, że wysyła dziecko do żłobka na kilka godzin, a potem się nim opiekuje i pobiera zasiłek opiekuńczy.
No niestety nie. Jeżeli zwalniamy się z obowiązku wykonywania pracy, to sprawujemy opiekę nad tym dzieckiem cały czas, a nie tylko w wybranych i dowolnych dla nas godzinach.
Dobrze, to jeszcze, ponieważ czas nas bardzo goni, powiedzmy tarcza 3.0 weszła. Czy coś zmieniła w sytuacji przedsiębiorców? Czy coś zmieniła, jeżeli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Czy kolejne wnioski do państwa trzeba składać i jakie i o co?
Oczywiście. Każda tarcza poszerza krąg osób, które są uprawnione do jakichś świadczeń. I akurat tarcza 3.0 rozszerza możliwość korzystania ze zwolnienia z opłacania składek dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, które rozpoczęły tę działalność przed 1 kwietnia bieżącego roku. Przedtem było od 1 lutego, teraz ta data została zmieniona. I tutaj zmiana przede wszystkim polega na tym, że przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składamy taki wniosek, może przekroczyć te 15 681 zł, czyli 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Ale jeżeli zmieścimy się z kolei w dochodzie, który nie przekroczy nam 7 tysięcy złotych, wówczas jesteśmy uprawnieni do skorzystania właśnie ze zwolnienia ze składek. Tutaj poszerzyła nam się też troszeczkę grupa osób, które mogą skorzystać z tego uprawnienia, a mianowicie osoby, które korzystają z tak zwanej ulgi na start. Ja szybciutko powiem, co to jest. To jest możliwość na samym początku działalności, kiedy rozpoczynamy tylko działalność, opłacania tylko i wyłącznie składki zdrowotnej. Mamy do tego prawo przez 6 miesięcy. Te osoby do tej pory były wyłączone z możliwości skorzystania z opłacania składek. Teraz mogą skorzystać w miesiącu kwietniu i w miesiącu maju, tylko oczywiście muszą do nas złożyć wniosek w tej sprawie. No i oczywiście przypomnijmy o tym, że świadczenie postojowe można otrzymywać maksymalnie 3 razy. Pewnie niektóre osoby, które już złożyły wniosek, otrzymały takie świadczenie, więc jeżeli wypłata trafiła na konto, trzeba szybko złożyć. Kolejny oczywiście wniosek. Ten wniosek jest bardzo prosty, a jeszcze prostszy, gdy korzystamy z naszej platformy usług elektronicznych, bo praktycznie pobierając dane, tylko go podpisujemy. Warunkiem tutaj w tym wypadku jest złożenie takiego oświadczenia, że nasza sytuacja materialna, która była wykazana we wcześniejszym wniosku, nie uległa poprawie. Oceny odnośnie sytuacji materialnej dokonuje oczywiście sam wnioskodawca. I to nie chodzi o to, żeby cały czas utrzymywała się na identycznym poziomie. Ona musi być na niewiele zmieniającym się poziomie, że my odczuwamy, że nasza sytuacja nie uległa poprawie.
I takie oświadczenie składamy i to wystarczy?
Tak, takie oświadczenie oczywiście znajduje się na naszej stronie internetowej. Można je wydrukować, wysłać, złożyć, przynieść. Można również skorzystać z platformy usług elektronicznych, gdzie pobieramy je i wówczas tylko wysyłamy, podpisując podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym. Trafia ono do nas i wówczas po sprawdzeniu, weryfikacji zostają przekazane pieniążki na konto.
To jeszcze tylko pytanie a propos tarczy 3.0. Ten krąg osób, przedsiębiorców, które mogą skorzystać, znacznie się poszerzył. Od kiedy oni mogą te wnioski składać? Już cały czas, czy
tak,
jeszcze...
Już w tej chwili takie osoby mogą składać wnioski. To są wnioski, które my będziemy przyjmować w tym miesiącu. Dotyczą miesiąca kwietnia i maja w przypadku zwolnienia ze składek. A przy świadczeniu postojowym, no tutaj się nic nie zmienia. Jeżeli ktoś otrzymał już pierwsze świadczenie, może oczywiście składać ono w tym.
I taki przedsiębiorca powinien czekać na decyzję, czy ta decyzja może być odmowna, czy to jest po prostu formalność? Państwo tylko sprawdzacie, czy pod względem formalnym wszystko jest dobrze i pieniądze przelewane są na konta przedsiębiorców?
Sprawdzane są tylko i wyłącznie pod względem formalnym. Taki wnioskodawca podpisuje ten wniosek świadomy odpowiedzialności karnej. My nie weryfikujemy, czy faktycznie nastąpił spadek jego przychodu, jak wygląda jego sytuacja. To on odpowiada za to, że ten wniosek podpisuje i wysyła i pobiera te pieniądze. Więc tu jest tylko weryfikacja danych, jeżeli są wszystkie prawidłowe, wówczas pieniądze są przekazywane.
I z doświadczenia pani wynika, że bardzo dużo przedsiębiorców korzysta z tych rozwiązań tarczy 1, 2, a teraz pewnie i 3.0 też skorzysta bardzo dużo.
Przedsiębiorców korzysta ogromna ilość, więc trudno nawet w tej chwili podać liczby, ile świadczeń zostało wypłaconych. Świadczenia postojowe są akurat przez nasz oddział Białostocki wysyłane każdy piątek, więc ten kolejny piątek 22 maja. Tak, oczywiście, wychodzi następna transza, a na tą chwilę mamy wypłaconych ponad 32 miliony środków tylko w naszym województwie, więc są to, mam nadzieję, pomocne pieniądze i duże wsparcie dla osób, które tego potrzebują.
I mam nadzieję, że pomogą polskim przedsiębiorcom przetrwać ten trudny czas. My również będziemy starali się pomagać. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem była pani Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku. Ja również Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że w zdrowiu Państwa zostawiam. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Za tydzień porozmawiamy o podatkach, bo do końca maja w tym roku rozliczamy się z podatku dochodowego od osób fizycznych, a już na dziś do usłyszenia mówi Państwu Dorota Niebrzydowska.